Dzisiaj jestem w gronie, myślę, specjalistów, ludzi, którzy są w temacie. Joanna Gruszka, dietetyk kliniczny. Witam Panią bardzo serdecznie.
Dobry wieczór.
Katarzyna Szarometa, witam Cię, Kasiu. Dorota Różycka.
Dobry wieczór.
I Mirosław Kopyto.
Dobry wieczór.
Witam Cię, Mirku, mój kolega redakcyjny, witam. Ale też taki zaangażowany w kuchnię.
Troszeczkę.
Z tego, co wiemy. Zanim porozmawiamy sobie, jak to wygląda w praniu na co dzień, to chciałabym rozpocząć od takiego naszego myślenia o jedzeniu. Jakie są Wasze doświadczenia? Jaką wagę przywiązujemy do jedzenia? No i właśnie to pytanie, czy do której grupy, gdybyście mieli się tak dostosować, czy Wy żyjecie po to, żeby jeść, czy jecie po to, żeby żyć? Jakie jest Wasze myślenie na temat jedzenia, jak się w tym widzicie?
Ja myślę, że żyjemy, może na odwrót, jemy po to, żeby żyć, tak? Jedzenie dostarcza nam pewnej energii. To chyba jest taki cel tego, tak? To jest moje zdanie.
Nie przywiązujesz jakiejś takiej szalonej wagi do takiej celebracji?
Nie.
Bo to też jest pytanie o to, jakie tradycje gdzieś powynosiliście też ze swoich własnych domów. Jakie było to myślenie na temat jedzenia? Czy się celebrowało jedzenie, czy ono było tak jakby przy okazji i mniejszą wagę?
Ja tak jeszcze wrócę do tego wcześniejszego, czy żyjemy, żeby jeść, czy jemy, żeby żyć. No chyba jemy, żeby żyć, natomiast ja po sobie powiem, lubię jeść.
Tak, no właśnie o to pytam, że
Lubię jeść, lubię dobrze zjeść, lubię dobre dania, lubię te dania też przyrządzać. I to może się gdzieś tam jakoś łączy jedno z drugim. Nie powiem, że całkowicie żyję, żeby jeść.
Nie, to jest oczywiście to,
gdzieś to się łączy, gdzieś jakiś,
prawda?
Tak, jakiś złoty środek, myślę, gdzieś tam staramy się go znaleźć. Nie?
Tak, to jest takie określenie oczywiście na tych ludzi, którzy właśnie lubią jeść i to stanowi jakąś treść ich życia, a są tacy ludzie, którzy gdzieś tam przy okazji po prostu, no byle nie umrzeć, więc o to pytam, do której grupy wy należycie?
U mnie zmieniało się to w ciągu życia, to znaczy pamiętam siebie jako małą dziewczynkę, byłam zupełnym niejadkiem. I wtedy jedzenie było dla mnie jakimś narzędziem opresji. Nawet zastanawiałam się, patrząc na ludzi dorosłych, jak to jest, że oni już mogą decydować o swoim życiu i jedzą. Było to dla mnie bardzo dziwne. Lekarz podpowiedział mojej mamie, że skoro nie chcę jeść, jestem taka kapryśna, proponuję nie zmuszać mnie do jedzenia i poczekać, aż zgłodnie i sama poproszę o to. I to trwało 3 dni. I to mama się złamała, nie ja. Więc te moje początki były trudne. Jeżeli chodzi o to pytanie, to wydaje mi się, że ono porusza takie dwie jakby sfery. Jedną z nich jest taki nasz wgląd w samego siebie, do środka, prawda? Czego ja potrzebuję, żeby się dobrze czuć. I wtedy jemy, żeby żyć. Ale też żyjemy, żeby jeść, bo jedzenie też pozwala nam na poznanie różnych kultur, obyczajów, pozwala nam na poszerzenie jakichś relacji z innymi ludźmi. W jakiś sposób poznajemy świat w ten sposób, tak, łączy. Łączy rodzinę, dostarcza nam po prostu jakichś nowych doznań, jest atrakcją. I wydaje mi się, że jest możliwe zachowanie równowagi tutaj. Że to są te dwa bieguny, ale my ciągle między nimi balansujemy i próbujemy znaleźć dla siebie ten punkt równowagi. Czyli między tym, co jest dla nas atrakcyjne, a tym, co jest dla nas zdrowe. Niektórzy uważają, że to, co jest dobre, jest nieatrakcyjne, że smaczne są tylko te rzeczy, których nam dietetycy zabraniają. Ja uważam, że tak nie jest. Lubię się też cieszyć jedzeniem.
Jakie jest Pani doświadczenie z gabinetu, z pracy dietetyka? Czy rzeczywiście mamy świadomość tego, co jemy i w ogóle jakie Pani obserwuje podejście ludzi do jedzenia?
No wśród moich pacjentów, a myślę, że jest to grupa szczególna, no właśnie przychodzą osoby, które już mają jakieś problemy z jedzeniem, więc najczęściej u mnie dowiadują się, że no właśnie są pewne błędy, które trzeba zmienić, żeby służyły ich zdrowiu. Więc najczęściej przychodzą osoby, które nie mają tej takiej refleksji na temat tego, co jedzą, co wkładają do swoich ust, albo z kolei przychodzą, ale to jest bardzo wąska grupa osób. Takie osoby bardzo wyedukowane, mające bardzo dużo informacji i bardzo świadomie dobierające żywność. Natomiast ta przewaga to jednak pacjenci, którzy mają jakieś problemy i właśnie one wynikają z tego, że jemy nieświadomie, czyli dopiero wiedza pozwala nam wybrać, jaka żywność jest dobra. Natomiast ja nie rozdzielam w swojej świadomości tego, co zdrowe i tego, co smaczne. Wprost przeciwnie, ja to utożsamiam, czyli to jest jedność.
To pani, a co pacjenci?
Właśnie to trzeba byłoby tu paru pacjentów zaprosić i popytać ich o zdanie. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo różnie. Jeżeli jest ktoś kreatywny, otwarty, szuka nowości, to w tej nowej diecie też znajdzie przyjemność. Będzie odkrywał nowe przepisy. No, przykładem takim bardziej ekstremalnym są pacjenci, którzy muszą bardzo tą dietę zmienić, bo na przykład mają silne alergie i faktycznie są na diecie bezglutenowej. I ci pacjenci naprawdę nagle są wyrzucani na taki obszar zupełnie nieznany. I bardzo mnie to cieszy, jak przychodzą pacjenci, którzy skorzystali z moich przepisów i mówią, a wie pani, ja na tym blogu znalazłem taki świetny przepis, gdzie nie ma jajka, nie ma cukru, nie ma mleka i to świetnie wychodzi, to jeszcze jest dobre.
Zostali wrzuceni gdzieś na głęboką wodę, jak się okazuje, nie utonęli.
Tak.
O tym porozmawiamy, czy w ogóle my bronimy jak niepodległości pewnych rzeczy, które lubimy, które nam zawsze smakowały, a może się okazać w którymś momencie, że nam szkodzą, o tym później, ale chciałabym na razie jeszcze zatrzymać się przy waszych domach, tych, z których wy wyszliście i tych, w których jesteście teraz. Jak się je u was? Czy są jakieś celebracje? Czy są jakieś tradycje? Czy macie jakieś takie swoje zwyczaje? Jak to wygląda? Tyle się mówi, że stół łączy, jedzenie łączy. Wiemy, na ogół wiemy, jak być powinno, tak? Regularne posiłki, najlepiej, żeby cała rodzina siedziała, żadnych gazet, telewizorów, nie daj Boże i tak dalej. Tyle teoria, tyle zalecenia. Jaka jest praktyka?
Ja taki obrazek mam z dzieciństwa.
Tak jak każdy chyba. Jak był czas na to, żeby celebrować to jedzenie.
No, ale taki obrazek w domu moim rodzinnym. Mieliśmy taką piwnicę, ale piwnicę użytkową. Pięknie wymalowana, wspaniała drewniana ława, drewniany stół. I dziadek, który był na rencie, już dość szybko przeszedł na rentę, zawsze obiady gotował. Jak obiad ugotował, taką metalową łyżką uderzał w kaloryfer, to był sygnał, że wszyscy mamy się stawić na obiad.
I to nie była kolonia, to było normalne życie.
Tak, normalne życie, to było coś takiego.
Tak, pięknie,
tak.
Słuchaj.
I było wiadomo, że wszyscy schodzimy na dół, także...
I jeszcze ci wszyscy byli w domu, tak, o tej porze obiadowej?
Znaczy, tu mówię o weekendach, bo w tygodniu wiadomo, choć życie może było spokojniejsze i też rodzice szybciej byli w domu niż teraz. Ale taki mam obrazek w pamięci, właśnie wspólny obiad przy tym drewnianym stole w tej piwnicy, wszyscy się schodzą, jeszcze na takiej kuchni opalanej na drewno, tak, dziadek te obiady gotował. Potem się to gdzieś zmieniło w momencie, jak gaz został podłączony do domu, gdzieś to potem pękło, ale to jakoś w mojej pamięci jest tak mocno wyryte i bardzo miłe wspomnienia z tego mam. Naprawdę wtedy można było usiąść, porozmawiać o życiu, o tym, co nas jakoś gdzieś tam, czego żeśmy doświadczyli w ciągu dnia, tygodnia.
Niesamowite, tylko pozazdrościć jakby takiego obrazka, a jeszcze ten dziadek w tym wszystkim, tak? Bo na ogół to taki w ogóle jakiś taki chyba prekursorski kawałek, tak, bo
na ogół stereotypu.
Babcie, ciocie, tak, mamy, ale widzę tradycję, kontynuujesz, tak?
Ja też bardzo lubię gotować, z tego czasu nie ma za dużo. Nie ma za dużo, ale kiedy tylko mogę, to rzeczywiście staram się gotować. I te obiady niedzielne jak najbardziej w domu teraz naszym staramy się kultywować, tak, żeby ta tradycja jednak była podtrzymana. No to jednak łączy też,
no
mamy
właśnie,
ten
bo
czas dla siebie.
Ciekawa jestem, czy wtedy podjąłeś sobie takie postanowienie, że, a może nawet w ogóle bez postanowień, tylko tak naturalnie to szło, żeby coś takiego też w swoim domu mieć ten moment.
Chyba postanowień żadnych nie było, gdzieś jakoś naturalnie całkowicie
masz?
To... Nie mam piwnicy.
No nic z tego nie będzie. To już nie da się tak odtworzyć w takim razie.
No
nie,
ale stół jest.
Ale stół w ogóle w domu jest.
No, to jest najważniejsze.
Czy wy miałyście tyle szczęścia, żeby gdzieś takie obrazki sobie wynieść?
To my z tukaniem wołaliśmy naszą babcię, która mieszkała piętro niżej, żeby przyszła właśnie na niedzielny obiad do góry. Też się
odwrotnie
działało. U nas było odwrotnie, tak. Mama gotowała, babcia przychodziła na obiad, siadaliśmy wszyscy do dużego stołu. No i teraz jest tak, że ta niedziela jest takim dniem, gdzie możemy wszyscy razem usiąść do wspólnego posiłku, ze względu na to, że w tygodniu każdy jest zabiegany, zapracowany, tak? Każdy wraca o innej porze. Dziecko zje w przedszkolu obiad, ja wrócę gdzieś tam po 16 zjem, ktoś kolejny wróci o 18, więc w tygodniu nie ma czasu, żeby usiąść do tego stołu. No ale niedziela jest takim dniem świętym dla nas, tak? Że robimy obiad, super, wypas, siadamy, jemy, porozmawiamy. No i później się...
Ile was tak osób zasiada do tej michy jednej?
No z 5-6 osób. No, a też okres świąteczny jest takim czasem, gdzie spotykamy się wszyscy przy tym stole, tak? Rodzeństwo z żonami, z mężami, z dziećmi, gdzie do stołu siada 20 osób, czy ponad 20 osób. Jest gwarnie, jest fajnie, tak? No i to są takie chwile, które się celebruje jednak, tak? Bo nie ma już takiej możliwości, żebyśmy mogli wszyscy razem usiąść gdzieś tam w tygodniu, tak? Czy nawet też w niedzielę wszystkich ściągnąć na ten obiad.
Dorotko, czy to wspomnienie tej katorgi jedzeniowej z twojego dzieciństwa to jest jedyne, czy wydarzyło się tam coś wspólnotowego?
No dla mnie może te wspólnotowe przeżycia nie były tak aż bardzo silne, ale powiem o dwóch sprawach. Po pierwsze babcia, która starała się tą moją awersję do jedzenia przełamać, i jej wspaniałe soki z marchwi. Tarta marchew na tarce, wyciskana przez gazy, prasowana. No, która do tej pory pamiętam ten smak, tak? Więc to jest taki smak troski, miłości dla mnie. Ta marchew zawsze mi się będzie dobrze kojarzyć. Pani w przedszkolu, kochana pani Wolakowa, która miała nas niewielu i potrafiła przyjść rano i zapytać, co dzisiaj dzieci byście zjadły? Chodźcie ze mną do kuchni, coś tu wymyślimy.
Było
tak, wiesz, PGR-owskie, 6 dzieci w różnym wieku w jednej sali. Więc wspaniałe doświadczenie. Zupy u pani sąsiadki też, na które mnie wołała, wiesz, takie krzesełko małe i taborecik mój, przy którym jadłam. Więc wszyscy jakoś tak mnie starali się mnie dokarmiać i mam też przyjemne, owszem, wspomnienia. Jeżeli chodzi o potem, o ten taki wiek starszy, no moją rodzinę, mama pracowała, więc były te stołówki. Stołówki, no to jedzenie wyobrażacie sobie. Ale to też był jakiś taki rytuał, że my wszyscy na osiedlu, pracownicy PGR-u, po skończonej pracy spotykamy się w stołówce osiedlowej.
Znaczy, była wspólnota, tak?
Więc
może
była
nie w domu,
wspólnota,
nie stołu,
tak. Ale jakaś, więc no też ciekawe doświadczenie, teraz już tego nie ma. Jeżeli chodzi o mojego męża, no to w 12 stacjach możecie przeczytać o świętych piątkach. I w tej chwili jest taki czas w moim życiu, że ja mam taki dłuższy trochę urlop od pracy i kultywuję te święte piątki, czyli w piątki robię pierogi. Jestem na diecie bezglutenowej z wyboru, więc ja tych pierogów nie jem, ale moje dzieci to kochają i to jest to wspomnienie babci, prawda? Ona mnie te pierogi nauczyła robić. Więc to jest też za każdym razem trochę jak wywoływanie duchów, bo ja sobie przypominam ją wtedy.
Czyli jest poezja.
Tak.
Poezja w prozie.
Więc no, to są takie trzy, powiedzmy, aspekty tego mojego doświadczenia jakiegoś takiego
wspólnotowego
jedzenia i pamięci o tych, którzy dla mnie coś robili. Po prostu dla mnie jedzeniem można obdarowywać jak miłością. To jest też chyba taki ważny aspekt w relacji, w rodzinie, prawda? Że jedzenie jest takim narzędziem władzy. Można tym kogoś w jakiś sposób poddać jakiemuś porządkowi, ale można też okazać miłość, troskę.
Czyli jest jakiś taki przekaz z pokolenia na pokolenie. Pani Anno, czy kiedy przychodzą pacjenci, to oprócz tego, co powinni jeszcze, co dobrze by było, gdyby jedli, to też czasami rozmawia pani z nimi o tym, w jaki sposób powinni jeść? Gdzieś ta otoczka o tych rytuałach być może, tym spokoju, o jakiejś systematyce. Czy to jest też element?
To znaczy tak, no rozmawiamy o pewnych nawykach żywieniowych faktycznie, o tym, jak powinni jeść w kontekście, żeby sobie nie szkodzić, czyli że jednak mamy mieć osobny posiłek, najlepiej z całą rodziną, że nie podjadamy, nie jemy na stojąco, ale mamy coś przygotowane i to sobie zjadamy spokojnie, gryziemy wszystko, tak. To są takie rzeczy, które nam umykają, ponieważ żyjemy w pośpiechu dużym, więc no, gdzieś tam w czasie takiej porady dietetycznej no, też można, jakby te aspekty gdzieś nam wychodzą w pewnych momentach. Natomiast jak patrzę na pacjentów, to faktycznie ciągle w Polsce jest taka tradycja, że jemy razem obiady i w praktyce to są potem takie późno-obiadokolacje, czyli czekamy, aż wszyscy się zajdą do domu i ten obiad jest o godzinie 18-19.
To dobrze czy źle?
No
dobrze
tak,
dla jak, relacji, jak, gorzej
tak,
do żołądka.
Dokładnie, jak spojrzymy właśnie na aspekty zdrowotne, to może gorzej, ale no właśnie to jest ciągle cudowne, że jeszcze te osoby mają...
Mamy takie ciążenie do tego jednak.
Tak, i ochotę, i czas, i robią wszystko, żeby się razem spotkać i razem zjeść posiłek.
Słuchajcie, to tradycje, jakby te obrazy wyniesione z domu, no to jedno i pięknie jest, jeśli one rzeczywiście, to jest gdzieś ta kuchnia domowa, prawda, dziadek, babcia, pani Wolakowa, tak?
Tak.
Dobrze zapamiętałam. I to jest piękne. Natomiast przyszedł taki moment, nie wiem, 10-15 lat temu, razem z przemianami weszły w nasze życie reklamy, weszły w nasze życie różne inne jakby jedzeniowe historie. Zrobiło się gęsto, kolorowo, głośno i nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, ale mam wrażenie, że myśmy się troszkę jakby czy pogubili, czy zgubili, zupełnie przestali jakby rozróżniać, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre, czy nam to służy, czy nie służy. Po latach tej siermiężnej szarości zachłysnęliśmy się troszkę tymi wszystkimi kolorowymi historiami i teraz mam wrażenie, że dopiero teraz przychodzi gdzieś taki moment, kiedy próbujemy to odkręcać. Czy wy mieliście taki, czy pamiętacie, no tutaj różnice wiekowe są paru lat, ale czy pamiętacie ze swojego dzieciństwa właśnie takie zachłyśnięcie się tym, co kolorowe, tym, co szeleszczące, te wszystkie.
A czy ja takiego gumki? Czegoś nie miałam w moim dzieciństwie, bo ja jeszcze pochodzę z czasów sierżmiężnego PRL-u, gdzie, no właśnie, moje wspomnienia, kiedy tak myślałam sobie, jakie w ogóle mam kulinarne skojarzenia, oprócz tego, że myślę, jadaliśmy obiady faktycznie w weekendy, bo rodzice pracowali, no a tato pracował bardzo długo, więc tak w ciągu zwykłego dnia powszedniego, no to raczej były obiady z mamą. Natomiast jak pomyślałam sobie, no właśnie, o czym myślę z taką nostalgią, to są o zgrozo słodycze. I to było to, czego kiedyś w ogóle nie mieliśmy. I do tej pory na przykład pamiętam takie landrynki w kształcie cząstek mandarynki, takie pomarańczowe, które gdzieś tam mama kiedyś spod lady załatwiła u koleżanki i nam przyniosła. Także ja ciągle kojarzę ten smak. To może był ten jeden raz, kiedy właśnie zjadłam takie cukierki. Pamiętam gdzieś tam chałwę, którą rzucano okresowo gdzieś tam do sklepów. Także to są moje skojarzenia i zapytałam, właśnie miałam taką dyskusję z panią w sklepie, która jest w podobnym wieku do mnie, no i ona mówi też, o, czekolady, a pamięta pani, jak robiłyśmy same czekolady, kupowało się mleko w proszku, kakao, prawda, jakieś bakalie. Więc miałyśmy wspólne doświadczenia, takie właśnie związane z jedzeniem. I po rozmowie z tą osobą zapytałam mojej córki, jakie ona ma miłe doświadczenia z dzieciństwa, a jest to już osoba teraz taka, która weszła w pełnoletność. I ona nie wymieniła żadnej słodkiej rzeczy. U niej słodycze już były dostępne, w jakiś sposób u mnie ograniczane, ale były dostępne, prawda? W szkole gdzieś, babcie, ciocie, no wiadomo. I ona wymieniała takie typowe domowe posiłki, nie było tam ani jednej słodkiej rzeczy, która jej się miło kojarzyła.
Czyli ona już jakby nie musiała, jak wy reagowaliście, tak? Czy niejadek Dorotka Różycka słodycze były jakimś wyjątkiem? Czy po prostu
babcia robiła kogil mogil i czekoladę też bardzo lubiłam i dziadek nawet w Peweksie za bony kupował wnuczce czekolady, no bo wiesz, to owszem, słodycze, no ja, jest szereg książek nawet na ten temat, to pokolenie, które się urodziło w latach 60., pisarzek wchodzący w taki okres dorosłości, jest kilka takich esejów czy wspomnień, kiedy, słuchajcie, taka oranżada w proszku, którą się na język sobie nasypywało, prawda, czy butelki takie z tym korkiem, kapslem tak otwierany właśnie z orężadą, czy jakieś cukierki odpustowe. No, to są takie właśnie wspomnienia pokoleniowe, które nas jakoś jednoczą czy łączą. I to jest jeszcze jeden dowód na to, że jedzenie jest też elementem, bardzo ważnym elementem kultury.
Także to proszę Państwa, tak, prawa strona z tą ma takie doświadczenie, a lewa strona już wy jesteście chyba tym pokoleniem, które już też miało dostępność większą, tak? I...
Ale jeszcze czasy peweksów, tak? To były jeszcze czasy peweksów, gumy Donald,
tak, no, tak.
Gumy Donald, dokładnie, te kuleczki, takie gumy tak, do rzucia kolorowe, batony kukuryku, tak, wafelki. My jesteśmy tym pokoleniem, ale wtedy już była dostępność tych słodyczy zachodu jakby, tak, w domu, u mnie w domu przynajmniej, tak, czy jakaś ciotka przesyła paczki na okres świąteczny, tak, i myśmy, ja pamiętam, pewnie moje dziecko to tego w życiu nie zrozumie, że się mogło tak czekać kiedyś na prezent, tak, na tą paczkę, bo wtedy mieliśmy tyle tych słodyczy, ale to były tylko takie okresy świąteczne, tak, czy urodziny, czy święta wielkanocne, czy Bożego Narodzenia. To nie było tak, że można było z półki dostać, tak, to trzeba było od kogoś, ktoś przesyłał. No, mhm. Ale to był okres peweksów, pamiętam też, czy pomarańcze, czy czekolady.
Tak, pierwszy banan w moim życiu w wieku 18 lat, tak, smak pamiętam.
Tak, i to też inaczej wtedy smakowało, tak, prawda? Tak. Czy pomarańcze.
No, ale wtedy właśnie rodzi się takie poczucie, że ten luksus, że jeżeli się chce dziecku dać, ofiarować, prawda, to najwspanialsze dobro, to kiedy jest do niego dostęp, to trzeba po prostu z tego korzystać. I zauważyłam, że moje koleżanki, których na przykład mężowie pracowali za granicą i przywozili tonami słodycze, przekarmiały, po prostu chciały dać to, co najlepsze dziecku, więc to dziecko w charakterze obiadu i drugiego śniadania i podwieczorku i wszystkiego dostawało zawsze jakiegoś batona, czy jakąś paczkę cukierków, czy żelków, czy czegokolwiek. Więc no, to się niestety, ta nasza tęsknota do tych słodyczy, czy takie poczucie, że jesteśmy ich pozbawieni na co dzień, przełożyła na to, że mając już do tego dostęp, swoje dzieci zarzuciliśmy tymi słodyczami.
O dzieciach za chwilę, jeszcze pozostańmy przy małym Mirku.
No też pamiętam gumy Donald właśnie, to chyba taki był.
I turbo jeszcze było.
Turbo było, tak.
Turbo, to się obrazki zbierało.
Zbieraliśmy, potem się grało w to. Ale tak... Pomarańcze na świętach. Też się czekało na ten czas.
Bo to też jest pytanie o to, że najpierw nie było, potem było. Jaka była wtedy świadomość na temat jedzenia tych słodyczy, tak? Bo mam wrażenie, że kiedyś jakby rodzice tak nie pilnowali dzieci, że była taka większa swoboda.
No nie, chyba, bo nie było czego pilnować. No, się poszło do sklepu, to nie było za bardzo.
Wtedy się zdobywało żywność, tak. I to nie były czasy, kiedy się rozważało, czy ona szkodzi, czy nie. Ona miała być, znaczy jak była, to było cudownie. I chyba to o to chodzi.
Teraz macie swoje dzieci i ta wasza świadomość zmieniała się. Na różnych etapach pewnie była różna, natomiast czy przyszedł taki, czy gdzieś tam świadomie też podchodziliście do karmienia swoich dzieci? Jak to wygląda w tym przypadku
może waszym? Ja zacznę. Mój syn jest pacjentem, tak można powiedzieć, pani doktor Gruszki. Jest na diecie. Znaczy, to nie jest jakaś dieta, która zmieniła wszystko 360 stopni. Wystarczyło, że wyeliminowałam to, co mu szkodziło, tak? Czyli słodycze, gdzie dziecko miało
słodki
dostęp, tak?
No, tak,
słodki chłopak. Nie miał posiłków o danych porach, tak? On nie mógł, nie jadał obiadu, bo on był już najedzony jakimś batonikiem, którego zjadł godzinę wcześniej. No i niestety przełożyło się to u niego nadwagą, dosyć sporą. Nie mieliśmy, tak jak mówiłam, nie mieliśmy narzuconego jadłospisu całego od pani Gruszki, tylko trzeba było wyeliminować to, co niezdrowe, tak? 5 posiłków dziennie. słodycz w niedzielę, jedna słodycz w niedzielę. Mój syn mógł sobie w sobotę już pomyśleć, co on zje, czy to będzie jakiś serek, czy to będzie kostka czekolady, czy to będzie guma rozpuszczalna.
A ile Franek miał lat, kiedy te restrykcje na niego spadły?
Mój Franek miał 4,5 roku. 4,5 roku, ale no tutaj akurat ta nadwaga nie wpływała na korzyść u niego. Musiał schudnąć. Schudł po miesiącu, w pierwszym miesiącu schudł 1,5 kilograma. Koło nawet 2 kilogramów. Teraz stanął troszeczkę, ale już tego dostępu nie ma. On też ma taką świadomość, nieraz jak się kąpię albo go przebieram. O mamo, mam fałdkę. Od jutra jem tylko jabłuszka albo pomarańcze, tak ja muszę schudnąć. On ma tego świadomość, tak, że to jest niezdrowe dla niego.
Bronił jak niepodległości słodyczy, czy...
Nie.
Przyjął to.
Jak przyjął to na klatę.
Franek jest takim cudnym dzieckiem, które pertraktuje, z którym się można dogadać, który w ogóle zagada chyba każdego dorosłego i faktycznie on tak wyjątkowo dorosły podszedł do tych zmian. Nie mówię, że restrykcji, ale do tych zmian nie tyle.
Dla niego taka restrykcja była, tak? Bo jego świat się gdzieś tam obrócił, tak? Wiadomo, jak wszystkie babcie, dziadkowie dla wnusia, tak? No to Franeczku, idziemy do sklepu, a tu jajko niespodzianka, a tutaj to,
krzywdę
a tutaj
chipsy. Dziecku zrobiłaś, no?
To nie ja, no bo...
Krzywdę zrobiłaś, odmawiając tak wielu pysznych rzeczy.
No, na szczęście nie wyszłam na wyrodną mamę, więc...
O tym, jak otoczenie, czy wspiera, czy nie wspiera tego typu zmiany, porozmawiamy za chwilę. Na razie zostawiamy Franka i sytuację, kiedy trzeba jakby uciąć pewne nawyki. Robimy krótką przerwę i za chwilę spotykamy się ponownie. Jeszcze tylko może szybciutko przypomnę, bo nie powiedziałam na początku. 77452637, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, można się dołączyć do naszej rozmowy. rodzina@doxa.fm to jest nasz adres mailowy. Można także pisać. Za chwilę wracamy do tego tematu.